ľudia. O dobrą atmosferę audycji porozmawiajmy jak ludzie. Dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Szanowni Boże, witam Państwa, Grzegorz Welik, za szybą Tomasz Kanecki i goście dzisiejszej audycji, jak zwykle w ostatnią niedzielę miesiąca i tym razem w ostatnią audycję przed wakacjami posłowie z naszego regionu, pani poseł Stanisława Przątka, Sojusz Lewicy Demokratycznej, witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska.
Witam, szczęść Boże.
Miejmy nadzieję, że dotrze do nas jeszcze poseł Krzysztof Borkowski z PSL-u, ale dzisiaj ma liczne zajęcia w Mościbrodach, bo tam są imprezy, o czym zresztą informowaliśmy na antenie naszego radia. No i podsumowanie, czy podsumowanie miesiąca, czy pytanie o to, co przed nami w ciągu najbliższego tygodnia, czyli wybory prezydenckie. Może najpierw podsumowanie, jak Państwo skomentują, oceniają wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich, no i efekty tych wyników w postaci pewnych ruchów zwycięskich dwóch kandydatów, tych, którzy tę turę wygrali. Pani poseł?
Myślę, że ta pierwsza tura wyborów jest no, szczęśliwie za nami, jakkolwiek ten okres przedwyborczy to był okres także wzmożonych działań i ze wszystkich stron sceny politycznej. Oczywiście dobrze, że ta pierwsza tura odbywała się w atmosferze takiego politycznego w miarę spokojnego działania. Nie notowaliśmy jakichś awantur, nie notowaliśmy niewłaściwych zachowań. Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Napieralski, prowadził kampanię pozytywną. Myślę, że to też zostało we właściwy sposób docenione przez wyborców, ponieważ jesteśmy zadowoleni z wyniku, jaki osiągnął. To jest trzeci wynik wśród 10 kandydatów. No i oczywiście tym samym Sojusz Lewicy Demokratycznej może być w pełni zadowolony z takiego poparcia. Liczymy, że wybory samorządowe, które przed nami będą miały też charakter wyborów nakierowanych na merytorykę, na to, co dla Polski jest najważniejsze, na to, co dla danego środowiska, miasta czy gminy i na to, co najważniejsze jest dla każdego obywatela. Nie było raczej niespodzianki generalnie w tych wyborach, ponieważ niektóre media sugerowały, że może się rozstrzygnąć ostatecznie wybór w pierwszej turze. No tak dokładnie to w piątek jedna z gazet napisała, że Bronisław Komorowski rozstrzygnie już w pierwszej turze i wygra te wybory. No niestety tak się nie stało. Stało się tak, jak większość obywateli przypuszczała, tak jak niektóre ośrodki badania opinii publicznej przypuszczały, że no do drugiej tury weszły dwie osoby. To jest zarówno kandydat Platformy Obywatelskiej, jak i kandydat PiS-u. Myślę, że dzisiaj atmosfera się troszeczkę zaostrza, ponieważ będzie to bój o wszystko tak naprawdę. Zaostrza się atmosfera dyskusji, atmosfera wypowiedzi niektórych. No, cały czas liczymy, że ona utrzyma się w granicach. Dzisiaj jak posłuchamy debaty dwóch kandydatów, szkoda, że tylko debaty, która będzie się sprowadzała do pytań i odpowiedzi, ale pytań kierowanych przez dziennikarzy. Nie będzie szansy na zadawanie pytań żadnemu z kandydatów, między sobą oczywiście. Jedynie dziennikarze, którzy przygotowali blok pytań i kandydaci te pytania znają i będą starali się odpowiedzieć. Niemniej jednak ważne, że będą dyskutowali, bo chcielibyśmy poznać to, co o Polsce myślą, co myślą o prezydenturze, jak widzą swoją rolę, bo demokracja ma to do siebie dobrego, że będzie zwycięzcą jeden tylko z kandydatów i ten jeden z kandydatów, który uzyska większość, będzie sprawował ten urząd przez 5 lat. Warto by było, ażeby dzisiaj polskie społeczeństwo poznało tak naprawdę punkt widzenia każdego z kandydatów na najbardziej interesujące Polskę i polskie społeczeństwo sprawy, na te zagadnienia, które są przypisane w Konstytucji prezydentowi, bo do tej pory było mało takiej dyskusji. Do tej pory Napieralski Grzegorz prowadził i wychodził z inicjatywami, które są ważne z punktu widzenia perspektywy i przyszłości Polski i rozwiązań dla naszych pokoleń żyjących teraz, ale i dla pokoleń naszych dzieci i naszych wnuków. I stąd będzie to bardzo, myślę, interesujące, co będziemy mogli dzisiaj obejrzeć i wyrabiać sobie zdanie na głosowanie już 4 lipca.
Pan poseł Tchórzewski. Wrażenie po pierwszej turze.
Znaczy, któryś raz z kolei wynik uzyskany jest lepszy niż wynikający z notowań. Pytanie cały czas nasuwa się, dlaczego tak jest, że w każdych badaniach przedwyborczych, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo niskie wyniki badań, natomiast obecnie nasz kandydat, pan premier Kaczyński, także uzyskał wynik dużo lepszy niż właśnie te wszystkie wskazania Ośrodku Badania Opinii Publicznej przez wyborcze. No, cieszymy się jednak, że to zostało potwierdzone. No i jakby potwierdzone zostało duże poparcie dla niego polskiego, dużej grupy polskiego społeczeństwa, a więc można by dookreślić w ten sposób, że nie ma w społeczeństwie jakby jednoznacznego poparcia dla liberalnego systemu zarządzania krajem. I z tego tytułu, jak na to się w taki sposób popatrzy, to widać wyraźnie, że no, oczekiwanie znacznej części społeczeństwa jest takie jednak, że w niektórych przypadkach dla niektórych rozwiązań, które rząd Donalda Tuska chce wprowadzać, no, należy czasami zastosować sprawdzian, czy się znajdzie na tyle duże poparcie w parlamencie, żeby można było odrzucić weto prezydenta. I taki bezpiecznik, jeżeli popatrzymy na taki znaczący podział społeczeństwa, taki bezpiecznik, który zapewni pewien kompromis, bo jeżeli tak mocno jest podzielone społeczeństwo, to jednak potrzeba jest szukania kompromisu. Z tego tytułu pojawiły się nawet w naszych szeregach tego typu głosy, że mogłoby to wskazywać na możliwość właśnie takiej koalicji, ale to właśnie z potrzeby społecznego, tego zlikwidowania takiego znaczącego podziału społeczeństwa i szukania rozwiązań kompromisowych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a takie jest jednoznaczne stanowisko premiera, że nie ma takiej możliwości w przyszłości żadnej, żeby szukać rozwiązania kompromisowego wspólnie, więc potrzebne jest to rozwiązanie kompromisowe po to, żeby ta druga strona, która myśli inaczej, no mogła jednak wymuszać czasami kompromis, a po to jest potrzebny prezydent, który no czasami będzie miał możliwość skorzystania z prawa weta. Bo tutaj no, różnice polityczne pojawiły się i gospodarcze znaczące. O tym się nie mówi, no ale pytanie jest takie, że różnica gospodarcza jest znacząca tego typu, że Platforma Obywatelska a Prawo i Sprawiedliwość, tu różnimy się znacząco w dziedzinie interwencjonizmu państwowego. My stoimy na stanowisku, że państwo jest powołane po to, żeby gdy obywatelowi i przedsiębiorcy robi się gorzej, bo jest sytuacja kryzysowa, to państwo, żeby miało narzędzia do interwencji. I takimi narzędziami no, są różne, ale takimi narzędziami na przykład są paliwa i myśmy zawsze stali na stanowisku, że branża paliwowa powinna być kontrolowana przez państwo. Może to być rynkowa, ale kontrolowana przez państwo. Dlatego, że w tej dziedzinie państwo może czasami jako właściciel postanowić, że kiedy jest zewnętrzny kryzys, kiedy jakby na świecie rysuje się zła sytuacja, to może państwo podjąć decyzję, że z przedsiębiorstw paliwowych godzi się na to, żeby zamiast 5 miliardów zysku, to był miliard zysku albo zero. I to jest kwestia taka, że wtedy może powiedzieć, że i tak było zresztą za czasów naszych rządów właśnie robione, bo się mówi, że to były rządy takie czasów słodyczy tylko. Były sytuacje kryzysowe bardzo poważne, ponieważ kryzys zewnętrzny na świecie narastał. Jeżeli Niemcy w tym czasie miały przychód PKB 0,5 plus, to znaczy, że były w stagnacji i wiele państw europejskich. I właśnie w tamtym czasie bardzo mocno rozpoczęła się ta galopada z drożeniem właśnie ropy naftowej i paliw. I metodą pewnego ruchu ze strony właścicielskiej można było ceny paliw powstrzymać. Jeżeli się sprywatyzuje całkowicie paliwa, no to w takiej sytuacji państwo traci to narzędzie i nie ma możliwości żadnego oddziaływania. Podobnie jest z energią. Energia elektryczna w roku ubiegłym w Polsce zdrożała 17%, w innych państwach europejskich średnio staniała o 5%. I teraz no, ostra prywatyzacja powoduje, że jakby w tej chwili ta decyzja, jeśli chodzi o Tauron, że 51% się sprzedaje, czyli państwo traci kontrolę nad firmą, no, powoduje, że to narzędzie, które stosowaliśmy przez lata do tej pory, bez względu na to, kto w Polsce rządził, tym narzędziem było operowanie węglem, które węgiel to jest 90% ceny energii elektrycznej. I teraz, jeżeli nawet czasami było ciężko, nawet wszyscy się gniewali, że do węgla państwo dopłaca, to była zatrzymana cena węgla po to, żeby nie drożała energia, gdzie w tych wielkiej ilości przedsiębiorstw dosyć trudniej kontrolować bezpośrednio te wszystkie wskaźniki. Teraz, jeżeli pójdzie prywatyzacja, to w tym momencie pociąga to za sobą też prywatyzację pełno kopalń, bo innej drogi nie ma, bo nie ma sensu już wtedy wspomagać prywatnego właściciela. I w tej dziedzinie państwo znów traci narzędzie, które w czasie kryzysu może podjąć. Może powiedzieć, że chcemy, żeby nie drożała energia elektryczna dla przedsiębiorcy, dla obywatela, ponieważ warunki zewnętrzne są trudniejsze, eksport siada. No takie narzędzia nasze państwo posiada i to są narzędzia niezabronione przez Unię Europejską, tym bardziej, że RWE, główny koncern energetyczny niemiecki, który już kupił Stoen, który no, chce prawdopodobnie kupić zarówno Enea, jak i w Tauronie pewno będzie miał duże udziały. 67% własności to jest państwo niemieckie i stwarza mu wszelkie warunki do ekspansji zagranicznej po to, żeby gdzie indziej, gdzie będzie miał własność, gdzie indziej ta energia, żeby była odpowiednio droga, a u nich, żeby była tańsza. Już dzisiaj to widać. Vattenfall, główny inwestor energetyczny w Polsce w tej chwili, elektrocieplownia Siekierki, Górnośląski Zakład Energetyczny, już sprywatyzowany w tym kierunku, to jest 100% udziału rządu szwedzkiego. Jak widać w tej dziedzinie państwa nasze sąsiednie pilnują, żeby jednak te państwo miało możliwości. My się bardzo mocno w tym kierunku otwieramy. No to jest kwestia polityki. Tu można się sprzeczać, czy to jest dobrze, czy źle. Niemniej te wzorce stosowane przez naszych sąsiadów jakby wyraźnie wskazują, że tak gospodarka rynkowa, tak przedsiębiorczość, ale te gałęzie, które tak naprawdę są monopolem, bo energetyka i paliwa to tak naprawdę są monopolem, więc pytanie, dlaczego się tych monopoli wyzbywać. Faktem jest, że w czasach, kiedy byłem posłem i jakby w tej grupie rządzącej, AWS kiedyś sprywatyzował telekomunikację. Sprywatyzował to jest błędne określenie, ponieważ
Francuzom sprzedał.
To znaczy, że sprzedał rządowi francuskiemu.
Ale weszliśmy tak bardzo szczegółowo. Tak.
A nie, bo to jest główna linia w tej chwili podziału. Ja widzę w tej dziedzinie główną linię podziału, bo to jedno z głównych linii podziału. Jest ich kilka. Natomiast i ja mówię o tym błędzie i żeby nie to, że tak się stało, że elektronika, systemy się rozwinęły i powstała telefonia komórkowa, no to Francuzi doili Polskę jak się tylko dało i to był największy błąd tamtego rządu, który w którym brałem udział. Wiem, że wielu posłów z nas się sprzeciwiało takiemu kierunkowi, ale ogólna linia w związku z koalicją z Unią Wolności wtedy i tym ustępstwo było takie.
I wtedy banki sprzedaliście też.
I wtedy były też duży zakres sprzedaży banków. No i ja z perspektywy czasu uczciwie mówię, że to był, widzę w tym duży błąd. No, w tym ani kropli rozwoju telekomunikacji nie było. Były duże wyprowadzenie dywidend. Teraz akcja, która została przeprowadzona przez Telkom, która polega na sprzedaży dużej firmie finansowej nieruchomości i potem dzierżawienie tych nieruchomości, płacenie dużego czynszu, czyli znów w ten sposób dążenie, żeby nie było zysku i żeby nie było płacenia podatków. Więc to jest taki kierunek, który już praktycznie wiem, że się nie sprawdził. Więc ja mówię o tych różnicach i dlatego jak ja mówię o tych, wskazuję na te różnice, to wskazuję dlaczego jak raz Jarosław Kaczyński powinien być prezydentem. To znaczy ponieważ pół na pół, można tak powiedzieć, jest taka opinia społeczna, jeżeli patrzymy w tej chwili o to, jak to mogą się odbyć te wybory. Ja zakładam, że niewielką ilością głosów wygra Jarosław Kaczyński. Strona moich kolegów zakłada, że niewielką ilością głosów wygra Bronisław Komorowski. Czyli jest to równowaga.
Z wyraźną przewagą wygra.
Równowaga. No to znów te wszystkie badacze mediów prawdopodobnie się pomylą. Ja wiem dosyć dokładnie, że ta różnica będzie niewielka i zakładam, że robimy wszystko, żeby wygrał Jarosław Kaczyński i twierdzę, że taka jest potrzeba w kraju, żeby jednak w ramach właśnie takiego dużego podziału, jeśli chodzi o opinię społeczną, jaki kierunek Polski ma iść, to dlaczego jak raz Polska ma się tak rozwijać, jak widzi tylko połowa obywateli kraju z punktu widzenia gospodarczego. Ja nie mówię innej dziedzinie.
Poseł Czesław Mroczek.
Ja myślę, że wszyscy Polacy są zadowoleni z tego, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy cieszy wszystkich. Jeżeli chodzi o szczegóły dojścia, czy szczegółowe rozwiązania gospodarcze, nie wszyscy są ekonomistami, nie wszyscy się muszą na tym znać i to jest nasza rola, żeby przybliżać, tłumaczyć i wskazywać drogi dojścia. Natomiast z całą pewnością wszyscy Polacy cieszą się z tego, kiedy Polska się rozwija. W tej chwili akurat pod rządami koalicji Platformy Obywatelskiej PSL-u i to w szczególnie trudnej sytuacji światowej, jesteśmy jedynym krajem, który w tamtym roku miał wzrost gospodarczy, a w tym roku według ostatnich analiz ekonomistów jest szansa na 3%, czyli znaczące przyspieszenie, świetną dynamikę wzrostu PKB, gdyby się to udało zrealizować. Ale odnosząc się do pytania pana redaktora, powiem tak jak pani poseł, że zresztą i pan poseł Tchórzewski również, że tu za specjalnego zaskoczenia myślę nie było, wielkich niespodzianek nie było. Wygrał Bronisław Komorowski. Oczywiście, powiem uczciwie, no, liczyliśmy na to, że w moim środowisku, że się skończy w pierwszej turze. No, tutaj rzeczywiście też trzeba zauważyć lepsze niż myślę wszyscy zakładali wyniki Lewicy, Grzegorza Napieralskiego. Natomiast jeżeli to się te wyniki poszczególnych kandydatów nałożą na poparcie dla poszczególnych partii, weźmie się na przykład rok 2007 do analizy, no to się okaże, że te wyniki niewiele się różnią od tego poparcia z 2007 roku i że trochę tak sami zastanawiając się, jak to będzie, mamy jakieś różnice są do własnych nadziei czy oczekiwań. Natomiast do wyników z 2007 roku nie Komorowski wziął tyle, czy trochę lepiej niż, trochę więcej niż marszałek Komorowski, trochę więcej niż Platforma
Tusk.
No, ale to ja już mówię o tym świetnym wyniku Platformy z 2007 roku, który po prostu był wynikiem na tle wcześniejszych, rewelacyjnym wynikiem i odnosząc do tego
O parlamentarnych.
Tak, mówię o parlamentarnych, że odnoszę to, co uzyskał Bronisław Komorowski do wyniku, najlepszego wyniku Platformy i on w tej chwili wziął odrobinę więcej. Jeżeli weźmie się Jarosława Kaczyńskiego czy Grzegorza Napieralskiego i porówna z wynikami ich zaplecza politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości czy Lewicy z 2007 roku, to tutaj jakichś zasadniczych różnic nie ma, więc można powiedzieć, że sytuacja się utrzymuje od dłuższego czasu. Chcę powiedzieć tak, no. Wszyscy mówimy o tej trochę innej atmosferze. No, my dokonujemy w tej chwili bardzo ważnego, jak w każdych wyborach prezydenckich, wyboru, który będzie determinował w jakiś sposób przyszłość naszego kraju, Polski na kolejne 5 lat. I ta debata, sama kampania wyborcza wymaga mówienia o sprawach, które dla Polski są najważniejsze. I z tego punktu widzenia ta debata do pierwszej tury, przed pierwszą turą, nawet była taka mdła, no, trzeba to wyraźnie powiedzieć. Ona była wyraźnie w cieniu Smoleńska i tego nie można nazwać jakąś prawdziwą kampanią, z którą mamy do czynienia, nie wiem, we wszystkich krajach Europy Zachodniej, typu Francja, Niemcy czy Włochy. W tej chwili będzie chyba trochę żwawiej już na tej końcówce, no bo oczywiście jest różnica, już nie ma 10 kandydatów, jest 2, więc muszą odnosić się do wzajemnych, do własnych programów i widać, że już jest ciekawiej, będzie ciekawiej. Natomiast odnosząc się do tego, o czym mówił tak w szczegółach o gospodarce pan poseł Tchórzewski, no to powiem, no, to po tym, co pan poseł powiedział, to właśnie już jestem zupełnie przekonany, że Jarosław Kaczyński, tu rzeczywiście jest różnica między nami i że Jarosław Kaczyński nie powinien być absolutnie prezydentem, bo by to się skończyło nieszczęściem. Jeżeli my mówimy, że monopol, a w szczególności monopol państwowy w gospodarce jest najlepszym rozwiązaniem...
Nie, no nie przesadzajmy.
Ale o tym pan
mówił. Mówiłem o gałęziach strategicznych, jako jest energetyka i gospodarka paliwowa, gdzie i tak jest monopolem.
I banki.
Nawet jak jest prywatny, to jest monopolem.
Zobaczcie państwo...
Nie, banki to jest kwestia, już jest różnorodność, jest już całkiem...
Zobaczcie państwo, jak ten system bankowy w Polsce się jednak sprawdził na tle systemów bankowych Stanów Zjednoczonych czy państw Europy Zachodniej. Że te nasze banki nie popełniły problemów. Żaden z banków nie upadł i odnawiają, w tej chwili wznawiają.
Halo, panie pośle, dlatego, żeśmy nie wyrazili zgodę, żeby w Polsce były przedstawicielstwa banków, tylko musiały u nas spółki zakładać się ze swoimi matkami rozliczać. I dwa, że jednak jakoś tak się udało w Polsce nie dopuścić do dużej konsolidacji. Jeżeli jeden upadek jednego banku by rzutował na całą gospodarkę.
Bardzo dziękuję, bo o tym właśnie chciałem powiedzieć, że ta różnorodność...
A już te konsolidacje były zamierzone.
Panie pośle,
szło w tym kierunku. Przepraszam.
Cierpliwie słuchałem. Przepraszam. Bardzo długo. I właśnie to jest najlepszy dowód na to, że nie ma lepszych rozwiązań niż konkurencja. Jeżeli my gdziekolwiek doprowadzimy do monopolu, w tym monopolu państwowego, to poniesiemy totalną porażkę z punktu widzenia klienta, konsumenta, najkrócej mówiąc, nas Polaków. W Komisji Infrastruktury zajmowałem się komercjalizacją Poczty Polskiej. Największe polskie przedsiębiorstwo w tej chwili, które mamy, blisko 100 tysięcy zatrudnionych, właśnie jest w ręku państwa. Państwo może z tym przedsiębiorstwem robić, co się żywnie podoba. Tak? I właśnie to, że nie dokonaliśmy poprzez kilkanaście czy tak kilkadziesiąt lat, najpierw restrukturyzacji tego przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo przegrywa. W 2013 roku będziemy... Zresztą ja nie potrzebuję dużo mówić, bo każdy z nas ma wyrobione zdanie na temat Poczty Polskiej. Gdybyśmy zrobili teraz powtórkę z tego, co się dzieje w Poczcie Polskiej, w energetyce i w innych gałęziach, to będzie totalna porażka. To właśnie to będziemy kopali dół, w który wpadniemy natychmiast. Nam w tej chwili potrzeba mądrych decyzji, ciągle mądrych decyzji w gospodarce, bo przyszłość, nasz rozwój gospodarczy zależy właśnie od tego, czy popełnimy jakieś błędy, czy też nie. Na razie jest dobrze i niech pan sobie, panie pośle, przypomni, jak wielokrotnie tutaj, w tej redakcji, przekonywał pan do tego, żeby zwiększać konsumpcję, żeby zwiększać deficyt budżetowy i jak najwięcej wydawać. No to była ta droga Grecji, tak? I gdzie teraz jest Grecja? Ale przechodząc do kwestii jeszcze tego pytania, reasumując, myślę, że bez niespodzianek, natomiast teraz kluczowa decyzja czy odpowiedź na to, jak będzie wyglądała druga tura, tkwi w elektoracie lewicy, bo tak naprawdę pozostali kandydaci, może jeszcze dokonując pewnej oceny, z całą pewnością dotkliwą porażkę odniósł Olechowski i Pawlak, szczególnie na naszym terenie. Jeżeli poparcie dla PSL-u tutaj w tym naszym okręgu było dwucyfrowe, a wynik wicepremiera Pawlaka jest na poziomie tutaj nawet 2-3% głosów, to trzeba powiedzieć, że elektorat PSL-u zagłosował na innych kandydatów, zagłosował na kandydata PiS-u. A w tej chwili jest pytanie, jak zachowa się elektorat lewicy?
W tych wyborach elektorat PSL-u się podzielił. Częściowo głosował na lewicę, ponieważ ludzie widzą, że wśród dwóch partii politycznych prawicowych, to jest Platformy i PiS-u, jest absolutnie zapotrzebowanie i potrzeba na lewicę, na silną lewicę. Po to zwiększyliśmy poparcie. Natomiast Grzegorz Napieralski startował z bardzo trudnej pozycji po śmierci tragicznej Jerzego Szmajdzińskiego. Jego poparcie na starcie wynosiło 2-3%. Uzyskał prawie 14 punktów procentowych. To jest na pewno wielkie wyraz zaufania, jakie społeczeństwo obdarzyło kandydata lewicy i oczywiście tym samym lewicę. Myślę, że to jest dobry początek drogi, którą będziemy kontynuować. Lewica Polsce jest potrzebna, bo ja się na przykład nie zgadzam z tym, co powiedzieliście panowie, że monopol jest w ogóle niepotrzebny, albo że nadmiar tego monopolu jest niezbędny. Ani z jedną, ani z drugą tezą się nie zgadzam. Bo jeżeli państwo polskie pozwoliło sobie, jeśli państwo polskie pozwoliło sobie na wyprzedanie najbardziej dochodowych polskich banków. Dzisiaj 85% kapitału polskich banków jest w rękach kapitału zagranicznego. Tak jak pan poseł Tchórzewski mówił, to się stało za rządów AWS-u. Jeżeli obcemu kapitałowi opłaca się inwestować w Polsce i wyprowadzać stąd potężne pieniądze, bo wprowadzą 1 euro, a często jest tak, że 4 wyprowadzą, to dlaczego nam, Polakom, się to nie opłaca? Dlaczego my nie możemy czerpać takich korzyści i takich zysków? Czyli nasze działania powinny być wypośrodkowane.
Z błędów trzeba wyciągać wnioski.
Ale jeszcze nie skończyłam.
Jest bank państwowy o największej kapitalizacji i to na pewno nie jest udział 15% na rynku, tylko znacząco więcej. A w tej chwili rząd...
O którym pan mówi?
PKO BP.
No ale PKO BP już jest na giełdzie. Jest możliwość...
Ale to jest bank w 100% państwowy.
Nie w 100%. Przecież jest 51% państwo zachowało pakiet większościowy.
Oczywiście.
Tak, oczywiście, ale nie w 100%, bo przecież jest na giełdzie. Tylko że dlaczego my dzisiaj, dopiero po tylu latach, po popełnieniu takich błędów, chociaż dobrze, że o tym mówimy, ale nie powinniśmy popełniać tych samych błędów. Jeżeli dzisiaj pójdzie sprzedaż energetyki, owszem, konkurencja jest bardzo dobra. Niech ona będzie. A dlaczego nie mogą między sobą konkurować polskie banki?
Okazało się,
dlaczego nie może konkurować? To go sprzedać? Za jakie pieniądze?
Nie, właśnie po co go zmieniać, jak on się sprawdził?
Po co go było sprzedawać? Więc uważam, że to był gospodarczy duży błąd. Dzisiaj, jak patrzymy na energetykę, jeżeli chcemy sprzedawać na przykład, nie wiem, inne firmy energetyczne, to my popatrzmy, że powinniśmy myśleć, żeby nie było tak, że Polak mądry po szkodzie, tylko niech będzie przed szkodą mądry. My starajmy się, owszem, to prywatyzować, sprzedawać, ale dopuszczajmy kapitał nasz, rodzimy. Bo jeżeli dajemy, ja nie mówię o kwestiach, o których pan poseł chciałby tutaj teraz z nimi, że tak powiem, w sposób jednoznaczny wprowadzić.
Ciekaw
jest bardzo proste rozwiązanie.
Ale nie, jeżeli polski kapitał jest niedopuszczalny do prywatyzacji.
Nie,
bo to
polski,
jest bardzo...
polski kapitał nie powinien nie powinien być spychany na plan dalszy i nie powinien być pomijany w czymkolwiek przy prywatyzacji dużych... A nie był? Dlaczego banki się znalazły wszystkie?
Nie, teraz pytam.
Teraz, to sobie poza audycją jeszcze powiemy takie rzeczy, bo ja nie chcę tutaj publicznie...
Ale dla mnie są ciekawe.
No, ale proszę bardzo, ja panu na te tezy wszystkie odpowiem. Nawet pewnymi przykładami będę służyć, tylko nie na antenie tego radia. Dlatego, że dzisiaj, a proszę, już może jeden przykład, żeby nie było tak, że ja coś sobie wymyśliłam. Proszę bardzo, ostatnia zima potężna, prawie stulecia, prawda, czy tysiąclecia. Co się działo w Małopolsce? Ile czasu ludzie, tysiące odbiorców nie miało energii? Kto był tego przyczyną? Właściciel, firma niemiecka, która nabyła tam sieci, nie była w stanie ich uruchomić, bo trzeba było włożyć określone pieniądze. Jakie były sytuacje? Panie pośle, pan zna, ja znam, wszyscy znamy, prawda? To nie jest przykład wyjęty z księżyca.
Chciałbym się do tego odnieść.
I to są fakty, jak właśnie firmy, które przychodzą i wykupują być może po atrakcyjniejszej cenie u nas w Polsce, coś ich zachęca. Ja nie wiem, co ich zachęca. Cena może ich zachęca, może ich warunki zachęcają. No, są różne argumenty. Ale my musimy dbać o polski interes i o interes naszego klienta. Bo jeżeli firma zostaje kupiona, ta czy inna, i potem klient zostaje sam z sobą.
Ale ten obraz akurat jest zupełnie inny.
Nie jest inny. To jest obraz faktyczny z ubiegłej zimy, panie pośle. I tych przykładów jeszcze możemy sobie podać
ale
więcej.
Ale jeżeli pan redaktor pozwoli, to energetyka.
Tego jednego zdania.
Już pani poseł skończy.
To jest, myślę, dla nas wszystkich nauczka, o tym, o czym pan poseł Tchórzewski mówił, że takich błędów w gospodarce popełniać nie wolno, bo jeśli przyjmiemy kierunek, że możemy prywatyzować wszystko i wyłącznie, państwo każde ma strategiczne gałęzie, których nie wyprzedaje. Państwa zachodniej Europy także je mają i my jako kraj powinniśmy określić, czego my się nie możemy wyzbywać. Nie powinniśmy się wyzbywać strategicznych naszych gałęzi, które są niezbędne dla rozwoju kraju, dla rozwoju gospodarki i które są niezbędne do tego, żeby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i cenowe, i bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne, bo to są nasze powinności. Państwo polskie musi wiedzieć, że tego, tego i tego nie wyprzedajemy, nie prywatyzujemy. Inne rzeczy mają konkurencję i niech funkcjonują i niech się sprawdzają na rynku, bo takie są zasady rynku, wspólnego rynku europejskiego. Ale w tym wspólnym rynku każdy kraj ma swoje dobra, których nie narusza.
Ja myślę, że nie, bo państwo chcecie tak o tej prywatyzacji mówić, no to jak sam pan poseł Tchórzewski powiedział, że te przykłady, które dajecie, dotyczyły rządów AWS-owskich, my w tej chwili z punktu...
Gdzie zostały błędy duże popełnione. Za to AWS został ukarany.
Uważam, że w systemie bankowym akurat nie, i teraz powiem kilka zdań. W tej chwili rząd wspiera największy polski bank, który umocnił w 2009 roku, zdominował wręcz rynek bankowy w Polsce, bank PKO BP. Rząd wspiera ten bank w nabyciu Wielkopolskiego Zachodniego Banku Kredytowego, tak? I będziemy umacniali tę pozycję banku państwowego, bo konkurencja na rynku bankowym, jak się okazało, jest wystarczająca. Świetnie się ten system sprawdził w trakcie ostatniego kryzysu. Teraz energetyka. Co my będziemy tam patrzyli na południe czy na północ? Spójrzmy na własne podwórko. W wielu gminach naszego okręgu wyborczego, powiatu miejskiego, garwolińskiego, siedleckiego, w zasadzie trzeba by było wymienić większość sieci energetycznych, dlatego że nie pozwalają na nowe inwestycje. I w tym przedsiębiorstwie, bo pani poseł rysuje taki obraz, mamy świetne państwowe, mamy perły, ale dokończę. Pani poseł, ale chcę powiedzieć dokładnie coś innego niż pani. To nie jest tak, że my mamy jakieś wielkie skarby, które chcemy jednorazowo sprzedać. Zakład Energetyczny Warszawa Teren nie ma środków finansowych, nie od 5 lat, tylko od lat 90. w zasadzie, na dokonanie poważnych inwestycji. Są gminy, w których większość sieci energetycznych powinna być już dawno wymieniona. I możemy oczywiście tkwić w tym. To przedsiębiorstwo oczywiście może funkcjonować tak, jak...
Wie pan, ale możemy się przyjrzeć. Ale... Możemy się przyjrzeć zarządzaniu tym firmami.
Nie zarządzaniu.
Zarządzaniu.
Pani poseł, tak naprawdę my nie wyłożymy pieniędzy z budżetu państwa jako właściciel tych przedsiębiorstw.
Nie mówimy o tym.
No właśnie, bo nie mamy pieniędzy na to, żeby dokapitalizować te firmy. Więc prywatyzację państwo rozumiecie jako taką najprostszą metodę. Prywatyzacja jest sprzedażą, tak? To jest w ogóle... Absolutnie nie. Prywatyzacja jest metodą zmiany rynku, sprawienia konkurencji, a przede wszystkim dokapitalizowania firmy.
Czyli, ale zmienia pan właściciela, panie pośle,
oczywiście,
czy nie?
Ale pani rozumie...
No i powiedzmy o rzeczy... Przepraszam,
pani poseł, ale pani...
zdanie, powiedzmy o rzeczy zasadniczej, że zmieniamy przy prywatyzacji zawsze właściciela. I to jest sprawa, od której
pani
trzeba ludziom
pani poseł, ale
uczciwie powiedzieć.
Pani, no ale to jest oczywiste, tylko dla pani prywatyzacja to jest jedynie sprzedaż, a ja chcę pani...
A skąd pan wie, że to jest jedynie dla mnie sprzedaż?
Pani poseł, pani mi przerywa co chwilę.
No bo tak, bo nie...
Ale ja pani nie przerywałem. Nie,
tak, ja też nie będę panu przerywać, tylko panie pośle, proszę mówić za siebie i w swoim imieniu. Ja nie powiedziałam tego, co pan mi włożył w usta. W tej chwili proszę tego nie robić.
Więc mówię, że prywatyzacja to nie jest kwestia sprzedaży jedynie. Prywatyzacja jest czymś o wiele większym. Jeżeli w branży, jeżeli właściciel nie ma środków na dokapitalizowanie, to firma, która nie posiada niezbędnych środków do tego, żeby dokonać zmiany technologii, w której produkuje, żeby tak jak w przypadku energetyki budować nowe sieci, bo taka jest potrzeba ludzi, bo chcą budować domy, bo chcą budować nowe zakłady pracy. Jeżeli nie wprowadzimy tych pieniędzy na niezbędne inwestycje, to z czego te inwestycje będą sfinansowane? No z podwyżek energii. A my nie chcemy się zgodzić właśnie na podwyżki energii. Więc jeżeli państwo będziecie monopolizować ten rynek, a z drugiej strony z budżetu nie dawać pieniędzy, to po prostu nie mówcie, że tak, ale... nie dacie pieniędzy, już kończą. Że z jednej strony nie dacie pieniędzy, będziecie trzymać
to
jako
wy
państwowe.
Dajecie pieniądze albo nie dajecie.
Ja mówię o budżecie ogólnie, prawda? Mówię o budżecie, o państwie mówię, nie o lewicy. Mówię o państwie, że to państwo ma, tutaj w tej redakcji macie taką koncepcję, że utrzymujemy to jako państwowe, a jednocześnie przecież wiadomo jest i trzeba to Polakom powiedzieć. W budżecie państwa nie ma środków finansowych. Zresztą jest to niemożliwe w myśl prawodawstwa unijnego. Byłaby to niedozwolona pomoc publiczna, żebyśmy zasilili te przedsiębiorstwa.
Nie, nie do końca.
Już kończę. W związku z tym sfinansowanie tych koniecznych inwestycji, tak żeby ludzie mogli budować nowe budynki i nowe zakłady pracy, musiałoby się odbyć kosztem podwyższenia znaczącego energii.
Nie wolno straszyć takimi rzeczami, panie
to jak to, panie
ludzie mówi? Domy będą budować zawsze i będzie państwo miało obowiązek im zapewnić, bo ma taki obowiązek, to na państwie spoczywa obowiązek, żeby zagwarantować możliwość przyłącza. I dlatego
absolutnie
nie wolno... No jak to człowiek, jak chce podłączyć dom, buduje, to
na
nie ma...
Na przedsiębiorstwie jest ustawa, oczywiście.
No i co?
Nie zna pani ustawy.
No to pan mi powie, panie pośle, ja znam ustawę.
Prawo energetyczne.
Ale to, ja znam, a pan jak nie zna,
może ja,
to,
bo już 20 minut wymiana zdań trwa, trochę już za długo, nic nie mówię.
Proszę bardzo.
Nie wolno ludzi straszyć z takimi rzeczami.
No tu jesteśmy w ramach dyskusji poważnej, bardzo, tak, bardzo poważnej i w tej dziedzinie jest ona zasadnicza, dlatego trzeba, żeby jakby dochodzić do pełnych praw, jak to się odbywa. Otóż pierwsza rzecz zasadnicza to jest różnica zdań na całym świecie, jak głęboko państwo ma mieć swoje narzędzia gospodarcze. I teraz popatrzmy, jak jest u naszych sąsiadów. No, liderem w gospodarce państwowej jest Francja, gdzie 54% majątku jest w rękach państwa. Takie samochody jak Peugeot czy Citroën to są państwowe, czysto państwowe firmy, które produkują Renault, które... Słucham?
Citroën chyba nie.
Też. On z Peugeotem został połączony w tej chwili we wspólną firmę. Więc są to państwowe firmy, które się cieszą popularnością na rynku, produkt mają dobry, funkcjonuje nieźle. Cała energetyka, 32 elektrownie atomowe w Francji są własnością rządu francuskiego i z tego tytułu Francja nie należy do najgorszych państw pod względem gospodarczym europejskich. Nie, wręcz odwrotnie.
Nie jest dobrym przykładem na przestrzeni wielu lat.
Teraz odniesiemy...
Specjalny pakiet ma bardzo rozbudowany.
No, to jest pewien kompromis społeczny.
Tak. Wzrostu gospodarczego.
Teraz dalej. Radzi sobie i cały czas jest w czołówce państw, z którymi się świat liczy. Wróćmy do naszych, do naszych sąsiadów, bo Francja nie jest sąsiadem, Niemcy. W Niemczech 38% potencjału gospodarczego jest w rękach państwa. Główne gałęzie, nawet u nas na przykład w tej chwili w Polsce zostało sprywatyzowanych, jeśli chodzi nawet tą działkę, którą się infrastrukturą zajmujemy, to już jest 53% masy towarowej przewożonej na kolei jest przez firmy prywatne. No nie przez prywatne, bo 26% przewozi Schenker, państwowa firma niemiecka w Polsce, wchodzi na rynek. A kolej w Niemczech jest całkowicie w tej chwili nadal, żadnego tam ruchu w kierunku prywatyzacji takiego jak w Polsce nie ma. Energetyka w większości, kontrolowana przez państwo, mniej lub więcej, główne zakłady, główne firmy energetyczne są kontrolowane przez państwo i to w każdym powyżej 60% udziałów. W Szwecji to już nie ma o czym mówić. Szwecja jest liderem, zresztą to jest jedno z takich rynkowych, bo już nie kapitalistycznych państw, dosyć socjalnych. W Szwecji państwo kontroluje 62% majątku narodowego, więc to już jest w tej dziedzinie lider.
Służby zdrowia w całości
i tak dalej. Więc no to jeżeli tak na to popatrzymy, to wśród naszych sąsiadów aż takiego zachłyśnięcia się maksymalną prywatyzacją nie ma. Jeżeli u nas spojrzymy. No to w energetykę. Proszę bardzo. PGE, główna grupa energetyczna, do której Warszawski Zakład Energetyczny należy, utargowała 14,5 miliarda złotych z emisji akcji na giełdę poprzez powiększenie kapitału, utrzymując nadal kontrolę Skarbu Państwa. Jaka była idea? Bo przecież myśmy do tego jak raz tą grupę, te zakłady energetyczne główne przygotowywali. Idea była taka, że zdobywa pieniądze i dokonuje inwestycji. Natomiast no, polityka gospodarcza, która się zmieniła w tej chwili jest taka, że PGE dostaje polecenie, że ma kupić Energię Gdańską, gdzie w Energii Gdańskiej tak samo powinna pójść na giełdę, pozyskać pieniądze na inwestycje, budować w morzu elektrownie wiatrowe i tak dalej, bo popyt na akcje i to za dobrą cenę w tej chwili energetyki jest i można sporo tych pieniędzy zebrać. Pytanie, dlaczego Energia Gdańska, duży zakład energetyczny, do którego należy na naszym terenie elektrownia Ostrołęka, nie idzie na giełdę, tylko ma być w całości kupione przez PGE. Za pieniądze, które od obywateli energetyka utargowała, mówiąc, że to będą pieniądze na inwestycje wewnętrzne, na energetykę atomową i tak dalej, idzie na to, żeby kupić to. No, państwowy zakład kupuje drugi państwowy zakład. To nie jest w ogóle żadna prywatyzacja, oczywiście są tam problemy.
Konsolidacja, którą pan chciał na początku. Tak?
Nie, ale konsolidacja to połączenie, a kupienie to jest całkiem co innego. Kupienie to znaczy, że pieniądze, które mają iść na te linie energetyczne, na odnowienie elektrowni, na pakiety klimatyczne w elektrowniach i tak dalej.
Kupi,
te pieniądze, jak kupi, to wyda pieniądze i Skarb Państwa zabierze za około 12 miliardów złotych za energię i cała ta grupa energetyczna wspólnie nie będzie miała pieniędzy na inwestycje.
No taka jest prawda,
brutalna prawda. No ma w tej chwili 14,5 miliarda złotych gotówki, wyda Skarbowi Państwa 12 za Energię Gdańską i oba zaniedbane inwestycyjne zakłady nie będą miały żadnych pieniędzy na inwestycje. No to jest najgłupszy ruch, jaki można sobie wyobrazić, tylko po to, żeby gdzieś tam dla budżetu ściągnąć pieniądze obywateli, bo te akcje Polskiej Grupy Energetycznej to obywatele kupili. No to się i wtedy się zgadzam, że wtedy nie będzie tych pieniędzy. Wtedy będzie można powiedzieć, że energetyka jest dziadowska i trzeba ją sprzedać, bo nie ma pieniędzy na rozwój. Ale można do tego doprowadzić, do tego dziadostwa.
W trakcie tej audycji sam sobie pan zaprzeczył, bo na początku domagał się pan konsolidacji, a to jest przykład prostej konsolidacji.
Ale nie prostej konsolidacji, bo można połączyć te dwa zakłady i 14,5 miliarda panie złotych
jak,
zostaje.
Jak można połączyć?
Dwa państwowe zakłady.
No nie, bo już była emisja akcji, już nie są w całości państwowe. państwowe.
To można włączyć, można powiększyć kapitał PGE. No w tej dziedzinie jak raz ja jestem fachowcem i na tym się znam.
Jest PGE. W spółkach handlowych?
Oczywiście, że się
znam. Ale to jest przez prawo handlowe.
Prawo handlowe mówi. PGE jest grupą energetyczną. Jeżeli chcemy skonsolidować, to majątek PGE, majątek PGA włączamy do grupy, powiększymy akcje PGE i nie ma problemu. W tej dziedzinie nie ma problemu. Ale to jest prawda taka, że zamiast właśnie to jest metoda na to, żeby budżet z tego tytułu dostał dodatkowo 12 miliardów złotych z olbrzymią szkodą dla gospodarki. I no to
nie,
się zgadza.
Nie dostanie,
i teraz,
nie jeżeli dostanie tak mówimy, bo jeżeli akcje są sprzedane w części, przynajmniej właścicielami są ludzie, którzy te akcje kupili, to to jest ich dywidenda, a nie Skarbu Państwa.
Ale ta firma posiada 14,5 miliarda złotych i w tej chwili odda Skarbowi Państwa 12 miliardów za energię gdańską. Czyli nie będzie nic pieniędzy w obu tych zakładach wspólnych na inwestycje.
Później
i powie się, że ta firma jest nic nie warta. Teraz już trzeba całkowicie sprzedać.
Panie pośle, jedno słowo tylko.
I to nic nie da.
Jedno słowo tylko z zakresu spółek handlowych. No przecież dokapitalizuje się, czyli wzrośnie jej kapitał i znowu może...
Czym się dokapitalizuje?
Ale do końca.
No nie ma czym dokapitalizować wtedy już, bo pieniądze...
No
przecież będzie mogła dokonać emisji nowych akcji i te pieniądze odzyskać. No jeżeli...
Jeszcze raz pociągnąć od obywateli znów, tak?
Nie pociągnąć od obywateli, tylko sprzedać, dokonać tej emisji, bo pan mówi lepiej...
Ale już w tej chwili oszuka obywateli, bo miały, sprzedając akcje, miały te akcje iść na pakiety klimatyczne w elektrowniach, na remont sieci energetycznych, na budowę nowych sieci energetycznych. A pójdą na co? Na zakup długiego zakładu energetycznego.
Panie pośle, ja chcę... Tylko...
Państwowy kupuje państwowy.
Ale można spokojnie rozmawiać na ten temat, bo jeżeli pan mówi, że Energa Gdańska mogłaby być sprywatyzowana poprzez giełdę, to może...
Nie sprywatyzowana, tylko powiększony kapitał przy pozostawieniu kontroli.
A co to znaczy powiększony kapitał?
No powiększony kapitał to znaczy, że rzeczywiście wchodzi kapitał prywatny, ale pieniądze spływają do spółki,
czyli w części,
a nie sprzedaż.
Ale
nie?
W części sprywatyzowana, tak?
W części pozostawienie kontroli Skarbu
Państwa. Czym jest powiększenie kapitału poprzez...
giełdę? No to jest, ale pozostawienie pakietu kontrolnego przez Skarb Państwa. Takie
czyli
było założenie.
To samo może zrobić, panie pośle, PGE. No to samo.
Tylko straci to... 12 miliardów złotych bez potrzeby. Bo jest w tej chwili
dobrze,
kontrolowane
panie pośle,
przez państwo.
Okay, no.
Dobrze, pani poseł, jeszcze chwilę ten temat i potem zmienimy na sprawę międzynarodową.
Ja myślę, że właśnie dotknęliśmy bardzo emocjonalnego zagadnienia, jakim jest prywatyzacja i konsekwencje tej prywatyzacji dla społeczeństwa, ale tutaj powinniśmy przy tym wszystkim powiedzieć jeszcze jedną sprawę podstawową i zasadniczą, że państwo dzisiaj, minister finansów poszukują za wszelką cenę pieniędzy, ponieważ budżet państwa jest w sytuacji wielkiego deficytu budżetowego, takiego jakiego nie było przez ostatnie, od 2001 roku. To po pierwsze, po słynnej dziurze Bałca. I po drugie, to myślę, że
dziura Bałca to był po prostu deficyt budżetowy.
No więc właśnie powiedziałam, no tak, panie pośle.
Nie,
dziury Millera
medialnie
nie
została przesadzona.
Nie, proszę państwa, myśmy założyli najniższy, panie pośle, deficyt
nie,
ze wszystkich.
Absolutnie.
To proszę sobie sprawdzić, a dlaczego
oczywiście,
nie? Przecież to są fakty. A jeszcze przekazaliśmy 5,5 miliarda złotych nadwyżki wypracowanej.
Dlaczego pani
i
deficyt
rząd
budżetowy
PiSu,
za rządów SLD nazywa deficytem, a za rządów AWS-u dziurą Bałca?
Dziurą, bo to była dziura w budżecie oprócz deficytu.
Nie, no mówiło się o 100 miliardach, a wyszło potem 40.
Ale co to
40 deficytu, a dziura Bałca była dodatkowo zrobiona w sposób niezamierzony, ukrywana, wykryta w ostatniej chwili. Bałc musiał odejść ze stanowiska.
Ja przepraszam, że przerywam. Chodziło mi tylko o terminologię. Tylko o terminologię.
Terminologii się pilnujmy ściśle i nie będziemy mieli wątpliwości. To właśnie jest jedna pierwsza zasadnicza sprawa. A druga, proszę państwa, rośnie w sposób zastraszający dług publiczny, panie pośle Polski. Dług publiczny rośnie w sposób taki, jakiego do tej pory rozmiarów nikt z nas nigdy nie znał w Polsce. Wobec tego myślę, że jest bardzo nad czym się zastanawiać. Przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ktokolwiek nim będzie, ma wielką rolę do spełnienia i rząd oczywiście, koalicja, która rządzi,
trzeba powstrzymać rosnący dług publiczny, bo inaczej to każdy obywatel będzie zadłużony nie na 20 parę tysięcy złotych, tak jak dzisiaj, na każdego tego nowourodzonego i każdego żyjącego, tylko w takim tempie to my się doczekamy dużych rozmiarów i to będzie niebezpieczeństwo dla budżetów państwa, bo jeżeli mówimy o wynikach ekonomicznych dzisiaj, w dobrej kondycji Polska, słyszymy, zielona wyspa, cieszymy się z tego, ale to proszę sobie nie przypisywać tylko zasług tu jednej formacji czy jednego rządu. My zastaliśmy ale już pan tłumaczy. Rząd AWS-u zostawił zerowy wzrost produktu krajowego brutto. Wszyscy to znamy i pamiętamy. I tego nikt nie zaprzeczy, chyba pan poseł też. Wyprowadziliśmy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, rządzący wtedy z PSL-em przez kilka lat, gospodarkę na wzrost, pani który posłuka. Przejął PiS od jak, nas. Gospodarkę jak, w bardzo okay, dobrej kondycji.
Ale jak to się
kondycji.
Miało do świata wtedy?
I był kontynuowany, tak.
Jak to się miało do świata? Chodzi o miało się bardzo dobrze do świata. A pyta pan jak...
Do wskaźników.
Panie pośle, czy pan pyta, jak to się miało przejęcie w zerowym wzroście produkt krajowy brutto? No to się miało tak, że byliśmy chyba jedynym tak źle stojącym w Europie wtedy
nie,
krajem.
Poloso,
no ale to są fakty. Proszę statystyczny wziąć sobie dokument do ręki i pan zobaczy to wszystko. Tylko... My tu niczego nie zmyślamy. Ja nie, to są fakty.
Ja nie zarzucam pani tego, tylko rozwój gospodarczy światowy ma to do siebie i myślę mniej emocjonalnie, gdybyśmy porozmawiali.
Ale
sobie,
my rozmawiamy bardzo spokojnie. Tylko jak pan pyta, czy to jest jak to się odnosi do gospodarki światowej, to ja pana pytam. Jeśli chodzi o moment przejęcia w 2001 roku gospodarki, to byliśmy w Europie jednym z najbardziej źle zarządzanych krajów. Wyprowadziliśmy gospodarkę, zwolniliśmy z podatku o 9 punktów procentowych jednorazowo przedsiębiorców, obniżyliśmy podatki, wszedł praktycznie podatek dla nich liniowy. Gospodarka wtedy zaczęła nabierać bardzo dużego tempa i w świetnej kondycji gospodarczej rządy przejął PiS. Prawda? Panie pośle, z nadwyżką wypracowaną, którą pan premier Belka dzisiaj prezes Narodowego Banku Polskiego to przekazał. I od PiS-u przejęliście państwo gospodarkę.
W dobrym stanie.
W ciągu jednego roku, panie pośle, żaden rząd cudów w gospodarce nie zrobi. To są okresy długofalowe, kilkuletnie, które muszą napędzać rozwój gospodarczy, trzeba stwarzać instrumenty okay, i dawać
pani,
warunki.
Gdyby mnie emocjonalnie, gdyby...
Ale jakie?
Państwo...
Tu nie ma emocji. My rozmawiamy normalnie.
Okej, to jeżeli państwo pozwolicie, to...
Emocji czasami jest dobra, ale za dużo nie.
Tak, to jeżeli byście państwo pozwolili, bo przecież można na ten temat spokojnie rozmawiać, to oczywiście, że efekty w gospodarce jakichś decyzji ujawniają się z pewnym opóźnieniem. Jeżeli pani tak chwali rządy lewicy, no to ja przypominam, że...
Wszyscy to pamiętają.
Ale pani poseł, no proszę
pozwolić. Wszyscy to pamiętają, proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Wszyscy pamiętamy, że prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę o podatku liniowym. Cały pakiet reform podatkowych przygotowany przez ministra Balcerowicza i to była fatalna decyzja, która miała swe skutki przez długie, długie lata.
Ale jakie skutki?
No jakie skutki? Właśnie takie, że nie mieliśmy dobrego prawa w zakresie podatku.
Ale wyniki mieliśmy dobre.
Nie, no jakie tam dobre wyniki?
No proszę.
Właśnie a propos nawiązując do tych dobrych decyzji, musieliśmy obniżyć podatki i zrobiliśmy to dopiero później, no pani poseł.
Ale które podatki dla przedsiębiorców? To o 9 punktów procentowych w 2004 roku obniżyliśmy
później jeszcze
podatki,
raz,
panie pośle.
A podatki
o 9 punktów
pani poseł,
procentowych.
No to jeżeli pani pyta, jakie, to odpowiadam. No podatek dochodowy od osób fizycznych.
A to
kiedy?
Przecież przygotował rząd PiS-u.
No właśnie, a dlatego, że w 2000 roku Kwaśniewski zawetował ten pakiet.
No bo był niewłaściwy.
Może parę słów znów powiem, bo
żeby
trochę może uspokoić dyskusję, ale albo ją zaognić, trudno no powiedzieć, właśnie. Jak to się tutaj się dzisiaj odbywa. Otóż może nieprawidłowo powiem nazwę, bo ja nie, jak raz nie jestem angielskojęzyczny, ale chyba Financial Times, tak? w piątek popełniła ten angielski dziennik Spory Ekonomiczny. Jest duży artykuł redakcyjny, który wczoraj został tutaj zaprezentowany w Polsce. Duży artykuł redakcyjny, który mówi, podsumowuje właśnie, jakby nawiązując do kampanii wyborczej rządy Prawa i Sprawiedliwości. I jakby tam się pojawia ten element pewnej kontynuacji, z której wynika, że rzeczywiście tam jest wspomniane też o tym, że decyzja obniżenia podatku dla przedsiębiorców fizycznych wtedy na 19% przez rząd SLD była właściwa i że następnie w tych rozwiązaniach wszystkich, że w 2006-2007 roku dzisiaj mamy w Polsce taką sytuację w miarę korzystną, dlatego że była prowadzona dobra polityka gospodarcza i dobre przygotowanie rozwiązań, wprowadzenie gospodarki w dobry trend właśnie w czasie 2006-2007 roku. I to właśnie nie możemy się doczekać od pochwalenia od naszych konkurentów politycznych, zagranica nas chwali. I teraz tak, i tutaj trzeba dodać wyraźnie, tam wspominają o tym, myśmy operowali cyfrą 1 000 000, a oni pokazują, że w Polsce przybyło w tym czasie 850 tysięcy miejsc pracy, że wszystkie że rozwiązania podejmowane przez rząd probiznesowe były bardzo dobre, bo potężny skok inwestycji zagranicznych i że to się też podkreślają, odbywało już w sytuacji może nie kryzysu, ale w sytuacji recesji Europy. Niemcy miały w tym czasie 0,5% wzrostu PKB, Francuzi mieli 1,2% wzrostu PKB, a więc właściwie była to już recesja. A mimo wszystko Polska szła dynamicznie do przodu, czyli to państwo w 2007 roku nie było w takim stanie krytycznym przekazane, jak to próbują władze Platformy stale przekazać, że ten PiS rządzący wtedy to UB był nic nie wart. Nie był z jednej strony prorozwojowy i w końcu eksport, który doszedł tutaj do 120 miliardów euro i inwestycje zagraniczne, które przekroczyły 15 miliardów euro, czyli to był znaczący wzrost, rekord właściwie w 2007 roku. Czyli z takiego punktu widzenia patrząc, to w zarządzaniu gospodarką nie byliśmy tacy źli. Ta gospodarka sukcesywnie, bo jeśli chodzi o wyniki...
To tak jakby jechać rowerem z górki.
Nie z górki jechać, tylko trzeba było pod górkę iść i mieliśmy w tym czasie rozwój gospodarczy właściwy, na właściwym poziomie przekraczający 6%.
Ale mówiąc bardzo poważnie...
I już przekroczył 5% w 2005 roku, czyli powiedzieć, że ta górka się zaczęła właśnie od... Tu należy uczciwie potwierdzić to, co pani poseł powiedziała, od bardzo mądrego ruchu obniżki podatku dla osób fizycznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Od osób prawnych?
Nie, od fizycznych.
Od podmiotów fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
I prawnych też.
Wszystkich, to jest podatek
liniowy.
Prawne też.
Chodzi o CIT najkrócej.
No ale tu chodziło o to zrównanie, wprowadzenie tych osób fizycznych, szczególnie też w tę samą dziedzinę, co i osób prawnych, jeśli chodzi o podatek. No i teraz, jeżeli tak na to popatrzymy, no to też nie można, systematycznie trzeba też patrzeć na to, że poziom Polski, no to mniej lepsze lub gorsze doświadczenia na lata, ale także nie jest tak, że każdy poprzedni rząd robił same błędy i nie jest tak, że każdy rząd, który rządzi, jest doskonały. Bo można go ocenić po tym, jak przestaje rządzić, jak upływa mu jeden rok czy drugi. Natomiast w momencie, kiedy podejmuje się decyzje, są to bardzo trudne decyzje i trzeba patrzeć na to, jak jest u innych. Czyli z takiego punktu widzenia patrząc, no to nie można mówić, że w tej chwili się straszy tylko tym Kaczyńskim i tym PiS-em. Ciągle się straszy, ciągle się mobbing taki polityczny prawie uprawia, twierdząc, że wszędzie, że to jest, że nawet nie można nie jest popierać PiS, i okazuje się jednak, że społeczeństwo nie poddało się temu politycznemu mobbingowi i wydaje mi się, że jednak zaczyna rozumieć, że jednak państwo jest potrzebne, bo jeszcze dochodzi zasadniczy poważny element naszej sytuacji w Unii Europejskiej. Gdyby tu się różnimy znacząco, bo my chcemy jednak utrzymywać tę rolę Polski i pozycję jako...
Panie pośle, niech pan pozwoli się odnieść do tego, co pan powiedział, bo to jest ciekawe.
Walczyć o nasze sprawy.
Bo to jest ciekawa teza. Znaczy myślę, że nikt z nas trójki, jak tutaj dyskutujemy, mamy już jakieś doświadczenie w tej pracy publicznej w parlamencie, nie będzie polemizował z tą tezą, że na przestrzeni od 90 roku...
Ja myślę, że Polacy już wiedzą, że trzeba Kaczyńskiego wybrać.
Czują to przynajmniej, mimo takiej atmosfery, która jest ustawiona.
Ci, którzy zagłosowali w pierwszej turze, tak, i więcej już nie. I wracając do tego, co pan mówił o gospodarce bez wiecu, tak? To ja myślę, że wszyscy mamy tego świadomość, że zmienialiśmy prawodawstwo i że przygotowywaliśmy Polskę do właśnie trudnych sytuacji. Dużo nam się udało i na przestrzeni tych lat każdemu rządowi można przypisać jakieś rozstrzygnięcia. One też się nie biorą tylko z tej formacji, która sprawuje władzę, bo ja chcę przypomnieć akurat tu z podatkami w zakresie podatku PIT-u, czyli podatku od osób fizycznych, który był zmniejszony za waszej koalicji. No to chcę przypomnieć, że myśmy przecież zgłosili wasz projekt, tak? Bo nie bardzo się kwapiliście do tego obniżenia.
Nie, to było uchwalone już wcześniej.
Nie mówię o koalicji tamtej kadencji, że myśmy po prostu wzięli te zapiski, które wyście mieli w swoim programie i nie mieliście wyjścia. Musieliście się zgodzić na i Sejm przegłosował wtedy obniżenie tych podatków i to jest dobre rozwiązanie. To wszyscy zauważają, że właśnie obniżenie tych podatków od osób fizycznych przyczyniło się do tego, że polska gospodarka sobie lepiej radzi. No i właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie jakby dopingowali się do rozwiązań, które dobrze służą gospodarce. Natomiast
czyli istnienie silnej opozycji popędza rząd.
No, bez opozycji
nie ma demokracji w ogóle.
Wyobrazić, tak,
system demokratyczny, dokładnie. Natomiast jak słucham tego, co pan proponuje dla gospodarki, no to co tu powiedzieć? No, boję się po prostu.
Może ja w drugą stronę się boję, panie pośle.
Zmieniamy trochę.
Boję się tej totalnej prywatyzacji, kiedy już państwo wiele. Nie będzie miało nic, nie będzie miało żadnych narzędzi.
Nie mamy takich planów. Chcecie
nam... Nie, no Tauron jest sprzedawany 51% w tej chwili już.
Pan przyszedł, taka jest decyzja polityczna. Pan dzisiaj przyszedł do tej redakcji z taką tezą, żeby gębę nam przyprawiać, ale to ja na to zrobię.
Panie pośle, to nie przyprawianie gręb, to są prawdy po prostu.
Dobrze, może teraz inna sprawa, która tak, że... pojawiła się i zaogniła
w
trakcie kampanii wyborczej. Chodzi mi o Afganistan, więc trochę opuszczamy nasze krajowe podwórko za granicę. Czy warto było w ogóle podnosić tę sprawę podczas kampanii, bo to pierwszy marszałek Komorowski podniósł, później już wszyscy się tym zajęli.
Czy to jest... Coraz więcej żołnierzy ginie.
Ale czy to jest... Czy to w ogóle jest takie istotne dla...
Powiedzą o tym, że my o tym...
Nie, panie Krzysztofie, no...
Czy to jest takie istotne właśnie dla Polaków, czy tak obchodzi nas jako naród, czy będziemy rok czy dwa dłużej w tym Afganistanie, czy ponosimy takie koszty, czy właśnie to było na potrzeby kampanii, żeby pojawił się temat do dyskusji, czy faktycznie jest to sprawa istotna, tak jak powiedzmy dla Amerykanów sprawa pobytu, czy najpierw w Iraku, czy w Afganistanie, no bo cicho jest o Afganistanie, tak przyjrzyjmy się, ostatni rok, dwa, no chyba, że właśnie zginie polski żołnierz, wtedy głośno. Czy to jest istotne dla Polski, czy nie?
Bardzo istotne i bardzo istotne dla Polaków. Ja myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że nie ma kraju, który uczestniczy w misji w Afganistanie, w którym opinia publiczna nie traktowałaby tej sprawy poważnie. No przecież nie przypadkiem Kanada i Holandia się wycofują. Dlaczego rządy tych państw podjęły decyzję o tym, że wychodzą nie czekając, a przecież na to obowiązuje zasada, no razem weszliśmy, razem powinniśmy wejść. A jednak Kanada zrywa tą solidarność sojuszniczą i Holandia. No właśnie pod oporem, pod naciskiem opinii publicznej do tego dochodzi. Zakończyły się niedawno wybory parlamentarne w Niemczech. Przecież głównym tematem kampanii niemieckiej i w tym zakresie kanclerz Merkel się wyraźnie opowiedziała. Głównym tematem była sprawa Afganistanu przecież. Niemcy zdeklarowali się. W grudniu ubiegłego roku prezydent Obama i interesował się tym żywo cały świat, przedstawił nową strategię dla Afganistanu. Może jeszcze jedno. Polska opinia publiczna w zdecydowanej swojej masie jest przeciwna udziałowi polskich żołnierzy w Afganistanie. I to nie dziwi. Ludzie nie chcieliby tego, tak? Natomiast my jako politycy musimy wskazywać na uwarunkowania bezpieczeństwa Polski, zobowiązania sojusznicze i mówimy, że nie, no Afganistan jest naszym zobowiązaniem. Po tej nowej strategii prezydenta Obamy z grudnia ubiegłego roku, kiedy on sam już określił, kiedy pierwsi amerykańscy żołnierze będą się wycofywali. Czyli to było po raz pierwszy rząd państwa sojuszniczego powiedział, że tak, trzeba rozpoczynać proces wychodzenia. W lutym w polskim parlamencie tego roku dostosowaliśmy swoją narodową strategię jako Polska do tej strategii ogólnonatowskiej i też już przyjęliśmy cele, które będą umożliwiać nam wycofanie, nie podając w tym programie rządowym, w tej rządowej strategii, nie podając jeszcze terminów. Niemcy w trakcie kampanii na przełomie roku podali też terminy. Oni powiedzieli, że jeżeli chodzi o niemieckie zaangażowanie, to NATO może liczyć na Niemcy też do perspektywy roku, na przykład, tylko do roku 2013. I w tej chwili pełniący obowiązki głowy państwa, marszałek Komorowski, mówi, że jest czas, żebyśmy też określili swoje maksymalne zaangażowanie, tak żeby nasz sojusznik NATO wiedział, na ile może liczyć. Wszyscy chcielibyśmy. Ja jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, czyli takiego parlamentu natowskiego, który obraduje przynajmniej dwa razy w roku. I chciałbym, żebyśmy zakończyli tę misję w Afganistanie sukcesem polegającym na tym, że cały sojusz północnoatlantycki wychodzi z Afganistanu, my wcześniej nie wychodzimy z sukcesem. Wydaje się to możliwe, chociaż bardzo trudne. Jeżeli popatrzymy na to, że Stany Zjednoczone też deklarują, że już w przyszłym roku zaczną wycofywać część swoich wojsk, to ten 2013-2014 może być takim okresem, kiedy NATO już z Afganistanu by wychodziło. Zatem jeżeli my mówimy o kompetencjach prezydenta, to właśnie bezpieczeństwo, siły zbrojne, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, to jest główna domena z punktu widzenia uprawnień konstytucyjnych prezydenta. To jest główna domena jego kompetencji, zadań. No to ta dyskusja powinna się odbyć. I ja dyskutowałem w piątek w Telewizji Polskiej z posłami z Lewicy i z PiS-u na ten temat. Tu między nami nie ma dużych różnic. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ta misja się zakończyła szybciej niż później i po postawieniu na najbliższym szczycie w Lizbonie, szczycie ministrów obrony i spraw zagranicznych państw sojuszu, przez polskie sprawy tak, że musimy być może trochę minimalizować cele do osiągnięcia w Afganistanie, tak, ale żeby stamtąd wychodzić, jest jak najbardziej potrzebne i dobrze, że ta dyskusja się odbyła. Chcę dwa zdania jeszcze tylko powiedzieć i już oddaję państwu głos. W tej chwili sił sojuszniczych w Afganistanie jest 140 tysięcy. I przez ten okres udało się stworzyć już też 140-tysięczne siły zbrojne Afganistanu. Więc oni już mogą coraz bardziej przejmować odpowiedzialność za własne państwo. Mamy prawo się tego od nich domagać. Ten okres nie poszedł na marne. Siły afgańskie, armia afgańska została stworzona, doposażona, dysponuje już lotnictwem. Ponad 100 tysięcy, drugie tyle jest w zasadzie policjantów, więc oni mają już siły liczone na jakieś 250 tysięcy ludzi pod bronią i mogą już coraz bardziej przejmować odpowiedzialność za własne państwo. I teraz co do tej śmierci. No mówię, że nie można tak mówić, bo zginęło już kilkunastu polskich żołnierzy w Afganistanie za rządów. Przecież do Afganistanu weszliśmy dawno temu za rządów SLD-owskich. Ginęli na przestrzeni tych lat i przypisywanie komukolwiek śmierci polskiego żołnierza, jeżeli my, władze najwyższe, podjęliśmy decyzję, że wysyłamy tych żołnierzy w tym przypadku prawie na wojnę, jest nieładnie, musimy brać odpowiedzialność solidarnie za to, co robiliśmy i podejmować decyzję, żeby to ryzyko zmniejszać. Panie pośle, proszę państwa, w Afganistanie, tak jak u nas, jest lat. Ta wojna nasila się, zamiera prawie w okresie zimy i nasila się w okresie letnim. Nie jest dziwne, że w tej chwili tych akcji i ataków jest więcej i że polscy żołnierze są bardziej narażeni i niestety giną, oddając pamięć tym, którzy polegli. Musimy myśleć o tym, żeby ich stamtąd sprowadzić.
Właśnie pewnie dlatego powinniśmy teraz, przygotowując wyjście polskich wojsk z Afganistanu, bo oczywiście, że to się nie może odbyć z dnia na dzień, ale rząd powinien zrobić wszystko, żeby to przygotować jak najwcześniej i na ile to będzie ten termin przyspieszony możliwy. Źle byłoby, gdyby po zakończonej kampanii wyborczej, po wyborach prezydenckich, wszyscy o tym problemie znów jak gdyby przestali mówić i zapomnieli.
Oczywiście, że źle.
Bo dzisiaj wiemy, i to jest tragiczna wiadomość, 19 żołnierz polski zginął w Afganistanie. Warto i może trzeba byłoby się zastanowić nad tym, dlaczego dzisiaj polskie wojsko tam w Afganistanie pełni jedną z najbardziej niebezpiecznych ról. Przecież ci nasi żołnierze funkcjonują na wojnie. Dlaczego nie zmienimy im, nie zmienimy im zakresu?
Trzeba się powinniśmy zastanowić, jak ich wysyłaliście.
No ale to można w trakcie zmieniać rolę, panie pośle. Dlaczego wtedy, jak ich wysyłaliśmy? Wtedy, kiedy ich wysyłaliśmy, tak jak pan przed chwilą sam powiedział, sytuacja w tym kraju była diametralnie inna, jeśli chodzi o warunki, bo pan powiedział, że 140 tysięcy mają już swoją armię, że 100 tysięcy policjantów już przeszkolonych pod bronią. Dzisiaj oni mogą już podejmować więcej akcji samodzielnie. Wtedy tak nie było. I dzisiaj trzeba dążyć do tego, żeby zmienić zakres działań i odpowiedzialności polskich żołnierzy. Trzeba ich z tego frontu przesunąć na zadania bardziej szkolenia rozpoznawcze, inne te, które będą zmniejszały narażenie tych polskich żołnierzy.
Pani poseł, ten poprzedni żołnierz zginął w bazie. Nie na patrolu.
Ale przecież to jest oczywiste, że my tutaj, siedząc w radio i rozmawiając na ten bardzo smutny temat, nie będziemy w stanie analizować każdego jednego przypadku.
Nie,
mówimy o zasadach.
Taktykę, bo tam to, nie ma frontu.
To jest ogromny front ja walki, na którym są nasi
teraz jeszcze mamy.
I dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby tych żołnierzy troszeczkę odsunąć od frontowych działań i dać im rolę do czasu, dopóki nie wyjdziemy z Afganistanu, aby to się stało jak najszybciej, dać im inną rolę.
No, szanowni państwo, my jesteśmy, mogę panie?
Tak, tak.
My jesteśmy w takiej sytuacji, że w związku z grzechem pierworodnym, odkąd człowiek jako istota myśląca istnieje i zaczął się organizować grupy, cały czas toczy wojny między sobą. Taka jest historia świata, że praktycznie nie ma żadnego okresu w historii świata, żeby gdzieś się wojny nie toczyły. To jest brutalna prawda. I dlatego też każde państwo, jeżeli myśli o swoim bezpieczeństwie, to poza tym, że od historycznych naszych pierwszych czasów, czyli od tego tysięcznego roku, szukaliśmy różnych sojuszy, ale tylko wtedy radziliśmy sobie, kiedy jednocześnie byliśmy silni militarnie. I to jest podstawowa rzecz, że musimy mieć wojsko, musimy tego wojska mieć więcej niż mamy, musimy mieć je dobrze wyćwiczone. I z takiego punktu widzenia patrząc, to jeżeli jesteśmy w jakiejś grupie sojuszniczej, to popatrzmy, dlaczego Amerykanie są w różnych misjach, dbają o to, żeby mieć pokój we własnym kraju i dlatego pilnują tego pokoju we własnym kraju poprzez pilnowanie go na świecie i godzą się na to, że rocznie w Stanach Zjednoczonych ginie od kilkuset, rocznie od kilkuset do kilku tysięcy, a nawet jak były Wietnam i inne, to nawet do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. I te matki, ci obywatele od czasu do czasu protestują, ale to państwo na to się godzi. Ja także patrzę na to z takiego punktu widzenia, że jeżeli popatrzyliśmy w statystyki z lat ubiegłych, żeby wyćwiczyć żołnierzy, to nam na poligonach od 8 do 15 żołnierzy rocznie ginęło. Na poligonach, żeby ich wyćwiczyć. Teraz mamy misje zagraniczne, gdzie broniąc pokoju na świecie, nasi żołnierze jednocześnie się jadą tam na ochotnika i się sprawdzają. Są tam wykorzystywani, niektórzy z tego tytułu nawet niezłe pieniądze dostają. Z takiego punktu widzenia patrząc, ja jako Polak wolę, żebyśmy jako Polacy nawet długo uczestniczyli w różnych misjach zagranicznych, pomagali tego pokoju chronić, nawet jeśli ofiary tam ponosimy, niż mielibyśmy się wycofać, mielibyśmy przestać być czyimkolwiek sojusznikiem i tak jak przed zaborami stwierdzić, że my nie musimy się zbroić, jak nikomu nie będziemy zagrażali, to i nikt nam nie zagrozi. Potem się okazało, że już nas jako Polski nie ma. Taka jest prawda, więc musimy w jakiś sposób mieć żołnierzy wyćwiczonych, a dzięki misjom zagranicznym w tej chwili mamy ponad 30 tysięcy wojska, które jest wyćwiczone w konkretnych starciach wojennych i innych. I jeżeli jednocześnie dzięki różnego typu misjom są takie sytuacje, jak na przykład w Iraku, gdzie poza zawiezieniem i przywiezieniem to za wszystko płacili Amerykanie, Polacy dostawali średnio około 4 tysięcy dolarów miesięcznie i chcieli tam jechać, i jednocześnie było w Polsce bezrobocie, jechał tam najodważniejszy, najbardziej bojowy, to jak wycofaliśmy stamtąd, to znów się mówi o tym, że wielu z nich potem zasiliło i stało się żołnierzami mafii. I też wprowadzają zagrożenie w kraju. Jeżeli my mówimy o życiu, to mamy w ten weekend zginie nam 40, 35, 25 osób na drogach. W każdej dziedzinie, to może powiedzmy w takim razie, niech Polacy nie jeżdżą drogami. W związku z tym, że od czasu do czasu zginie żołnierz, gdzie jedzie na ochotnika, to mówimy, niech Polacy nie jadą na misję, bo jeden zginął. Niech nie jeżdżą drogami, bo ginie 30 na jeden weekend. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, my powinniśmy być dosyć lojalnym sojusznikiem, jeżeli jesteśmy w pewnych dobrych układach sojuszniczych i dzięki temu w miarę bezpiecznie się czujemy i musimy pamiętać, że to bezpieczeństwo nigdy nie dane nam jest wiecznie. Tak historia pokazuje. Jeżeli nie będziemy mieli sprawnego wojska, wyćwiczonego wojska, także na misjach zagranicznych, to będziemy guzik warci w tej Europie, nikt się z nami nie będzie liczył. Taka jest brutalna prawda. Ona zawsze się odwija. Wszystkie struktury państwowe na świecie są zawsze czasowe. I takim czasową strukturą jest Unia Europejska, czasową strukturą był Pakt Warszawski, którego wydawało się, że nikt nie ruszy. I jako państwo my musimy być silni, my musimy być przygotowani i z tego tytułu rozważanie tych rzeczy, to powinien być konsensus polityczny wokół tego tematu i jeżeli zaczęła Hiszpania o tym dyskutować, to potem wiadomo, co miała, kiedy dyskutowała o tym w akcji wyborczej, w trakcie dużej wyborczej akcji w swoim kraju. Wiadomo, do czego doszło.
Więc
Prawda jest taka...
Panie pośle, następstwo było odwrotne. No, niech pan takich rzeczy nie mówi.
Prawda jest taka...
Takie były zamachy, a później się wycofali, a nie odwrotnie.
No, były w trakcie kampanii wyborczej zamachy. Prawda jest taka, że w tej dziedzinie mamy bardzo niewielkie pole do alternatywy z punktu widzenia interesu naszego państwa. Niewielkie pole alternatywy. Nie możemy się z misji zagranicznych... Dzisiaj mówimy o Afganistanie, ale my jeszcze w paru miejscach jesteśmy na misjach zagranicznych.
Podał pan skrajne stanowisko. Ja nawet ciężko mi to komentować, bo ono jest skrajne po prostu.
Jest skrajne, jest stanowiskiem, które mówi o interesie Polski.
Żaden rząd Polski nie może przyjąć czegoś takiego, że będzie szkolił polskich żołnierzy licząc
się... Ale dlaczego pan... Panie pośle, ja mówię, że jeżeli jest sytuacja, że te misje wszyscy tam jadą i główni sojusznicy tam jadą, to my też musimy w tym uczestniczyć. Jeżeli chcemy, żeby nasi Polacy byli bezpieczni, żeby Polacy byli bezpieczni.
Słuchacze
żeby
się tak samo czuli. Jak ja pana słuchali, więc nie miałem, myślę, potrzeby powtarzania tego. Znaczy nie ma zgody na to, żeby polski rząd zakładał, że ileś tam ofiar jest ceną szkolenia i że
ceną bezpieczeństwa Polski.
Panie pośle,
ceną bezpieczeństwa Polski.
Oczywiście, że sojusz w NATO jest ważny i absolutnie nie może być tak, że nie będziemy wypełniać swoich zobowiązań sojuszniczych. Myślę, że wszyscy my, Polacy, to rozumiemy.
To dlaczego kombinujemy?
Ale nie, dokończę. Dokończę.
Pod wybory kombinujemy po prostu.
Panie pośle.
Tak trzeba będzie wykonać.
No nie mam szans.
Poseł Maczek jeszcze. Zmierzamy
do końca. Że nie ma zgody na to, żebyśmy w Afganistanie byli przez następne 20 lat.
I Amerykanie tam nie chcą być 20 lat.
No właśnie. No
nie opowiadajmy bzdur w tym momencie.
Nie, ale właśnie to ja mówię, że trzeba podać termin, tak jak go podali Amerykanie. No nie bądźmy święci od Amerykanów. Pan prezentuje takie stanowisko, że wszyscy wyjdą, Amerykanie wyjdą, a my będziemy
Czy ja to powiedziałem? Powiedziałem, że mamy być.
No żartuję trochę, ale mniej więcej tak pan mówi.
No właśnie, ale to jest gruby żart.
Dobrze, na koniec pani poseł jeszcze.
Ja, proszę państwa, chciałabym powiedzieć tak, że polskie społeczeństwo, słuchając naszych tutaj teraz wypowiedzi, może odnieść wrażenie, że to jeszcze długa droga i długa obecność nasza w Afganistanie. Na pewno wszyscy w parlamencie powinniśmy wymóc na rządzie
opracowanie
takiego harmonogramu, żeby w terminie możliwie jak najwcześniejszym, uwzględniając realia, w jakich się znajdujemy, uwzględniając warunki współpracy z sojusznikami naszymi, musimy dążyć do tego, żeby jak najszybciej wyprowadzić nasze wojska z Afganistanu.
I jednocześnie, żeby tam pokój zapanował.
Wszyscy już wiemy, że warunki w Afganistanie, warunki pobytu, walki naszych żołnierzy i innych także oczywiście też są bardzo trudne. Ponosimy ogromne straty w ludziach. To są największe straty, bo nieważne jest, ile, że tracimy sprzęt, bo go tracimy. Życie ludzkie jest tu najważniejsze. I naszym wspólnym zadaniem jest to, byśmy dążyli do tego, żeby nasze wojska w rozsądnym, realnym, uwzględniającym warunki i otoczenie, terminie, wyszły z Afganistanu i wróciły do kraju.
Czyli cel jest każdego przecież.
Tak. Czyli najkrócej mówiąc, to ja rozumiem, że to jest potwierdzenie tego, co zrobił marszałek Komorowski. Podniósł ten temat, dla tego tematu uzyskuje zgodę w tej chwili wszystkich sił politycznych, tak, określamy termin. Wyprowadziliśmy polskie wojska jako rząd z Iraku i w perspektywie kilku najbliższych lat wyprowadzimy ich z Afganistanu.
To kwestia, żeby kończąc już, było to wyprowadzenie nie w poczuciu klęski, tak jak po wojnie w Wietnamie, czy potem jak Rosjanie, czy jeszcze wtedy Związek Radziecki wyprowadził swoje wojska z Afganistanu. Kończymy naszą audycję. 2 miesiące przerwy wakacyjnej, bo spotkamy się lub ze mną, czy z Panem Materskim. Znaczy, zmienia się ramówka na letnią i nie będzie naszej audycji, bo radio będzie oczywiście, natomiast nie będzie audycji, porozmawiajmy jak ludzie. Pojawi się zapewne we wrześniu na początku, zazwyczaj tak bywa. Żegnamy naszych gości, a więc pani poseł Stanisława Przątka, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże.
Pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam.
I do usłyszenia, mam nadzieję, po wakacjach, a Państwu życzę udanych wakacji, jeśli będziecie mieli czas, żeby trochę odpocząć.
Na razie pracujemy.
Tak, a być może po kampanii
chyba
wyborczej.
Do 6 sierpnia.
Do sierpnia, tak.
Czyli w sierpniu, ale podobno w sierpniu ma być najładniejsza pogoda, przynajmniej w Polsce.
Aby się spełniły te prognozy.
Dziękujemy za życzenie.
I do usłyszenia. Dziękuję za przybycie, poświęcenie niedzieli. Program prowadził Grzegorz Welik, realizował Tomasz Kanecki. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Rozmawiajmy jak ludzie.